późnej porze. Radio o późnej porze.
Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru. Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Radio Późnej Porze. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy autobusowej pielgrzymki do Midland, z którymi dzisiaj uczestniczyłem i dużo ciepłych słów usłyszałem pod naszym adresem. Dziękujemy serdecznie. Specjalną melodię znajdziemy dla Państwa również. Opowiemy również o Midland. 15 tysięcy Polaków tam zjechało dzisiaj i była to przepiękna uroczystość. Spotkaliśmy dwóch kleryków. Księdza Piotra.
Byli.
Także to było bardzo miłe. Grzegorz i Tomasz, pozdrawiamy ich również. Spotkałem ich jak szli, wchodzili raz. Jedno wczoraj przyjechali, także trochę kawałek przeszli. Piękne doświadczenie i też miłe spotkanie. Drodzy Państwo, w studiu radiowym jak zwykle witają Państwa
Jan Mazur, dobry wieczór.
I ksiądz Piotr wraz z siostrzenicami jeszcze dzisiejszego wieczoru.
Dobry wieczór, Aneta. Dobry wieczór i Violetto.
Zawsze mi. A dzisiaj wszystko okej. Okay. Tam ma włosy rozpuszczone, to już się nie pomylę na pewno. Drodzy Państwo, jeden ośmieszaczki przy konsolcie. No jak inaczej nie możemy rozpocząć naszej audycji, jak gwiazdo śliczna, ksiądz Stefanek. Proszę bardzo, ksiądz Stefan, przepraszam. Biskup Stefanek pomylił się. Ksiądz Stefan Cebelek, jego ta pieśń na dobry początek.
Zejdź i ożyj moje sny. ci tyle, pełne ręku moje dni. We mnie żalu, złości tyle, pełne lęku moje dni. Włóż modlitwę w usta moje, słowa z różańcem brzmią. Szeptnych próśb i narzekanie niech różanym wieńcem lśnią. Szeptnych próśb i narzekanie niech różanym wieńcem lśnią.
Zanim się rozbieramy, Janek, dzisiaj pierwszeństwo, proszę bardzo, już ostatnio.
Tu chciałbym pozdrowić mojego przyjaciela, który przyjechał z Polski, pana Kazimierza Budzik? Pana Kazimierza z Polski, Żywca. I wczoraj rozmawiałem z tym panem, który tu mieszkał wiele lat w Kanadzie, najpierw w Ottawie, potem w Kitchener i obecnie jest w Polsce. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, chyba miesiąc temu opowiadałem o turnieju tenisowym, który tu odbył się w Waterloo i na tym turnieju do finału w deblu doszła zawodniczka polskiego pochodzenia, Gabriela Dąbrowski. I wczoraj rozmawiałem właśnie z panem Kazimierzem, który był razem na morzu z tatem Gabrieli. To może krótko opowiem tą historię. Jak miesiąc temu rozmawiałem z Gabrielą na kortach na temat jej pochodzenia, że tak ładnie po polsku mówi, powiedziała mi, że jej tato przyjechał do Kanady w 1982 roku, a wcześniej miał jakieś przygody na morzu, gdzie tonął statek. No, tyle mi powiedziała. No i wczoraj się dowiedziałem więcej. A było tak. W 1981 roku z Polski wypłynął jacht, skuner, duży jacht, było 36 osób na pokładzie. Z tego było potem, zatrzymali się w Holandii i z tej grupy 36 osób, 19 osób zostało w Holandii. To był okres jeszcze komunistyczny, no i ludzie uciekali. Także tych 19 zostało i reszta popłynęła do Barcelony i z Barcelony płynęli do Rzymu. I coś się wydarzyło, no tragedia na morzu. W ciągu 7 minut zatonął jacht. 7 minut.
Słyszę.
O, już jest, tak? O, no to ja już nie będę się męczył. Kaziu, to Powiedz, jak to było w 81 roku na morzu, jak zatonął ten jacht?
Dobry wieczór Państwu i naszych księży również, których ja pamiętam bardzo dobrze. I pozdrawiam również wszystkich żeglarzy, szczególnie polskich żeglarzy. Jeżeli
Panie Kazimierzu, prosimy dalej od radia, bo będzie nam piszczało cały czas, albo radio wyłączyć na ten czas.
Właśnie chciałem wyłączyć. I jeżeli Jurek Dąbrowski mnie słucha, to właśnie jego córka właśnie, ta tenisistka, o której opowiadał przed chwilą Jasiu Mazur, to właśnie on jest jej ojcem i on tonął razem ze mną. Z tym, że ja pracowałem zawodowo i byłem etatowym bosmanem i trzecim oficerem i jak zatonął na mojej wachcie przy rzeczywiście bardzo wielkim sztormie. Tonął 7 minut, wszyscy, że mi się uradowali, później wyciągnął nas statek francuski i płynęli do Pirousu, do Grecji, bo to było na Morzu Śródziemnym. Jeden później kolega zmarł na zawał serca, nazywał się Edward Szydłowski, jeżeli Państwo pamiętają na pewno, trener takiego boksera wagi ciężkiej, to właśnie Szydłowski też był bokserem. I ja przyjechałem, Jurek też przyjechał, ojciec właśnie Gabi do Ottawy, bo nas sponsorował rząd kanadyjski jako rozbitków morskich. No i z tym, że ja później Ottawę opuściłem, teraz jestem na emeryturze, wjechałem do Polski, już 4 lata jestem w Polsce, co rok tu przyjeżdżam, bo tak się musi, nie? No i oczywiście żeglarstwem żyję bardzo mocno. W 92 roku prowadziłem przepiękny jacht Teda Turnera, który jedyny jacht, który dwukrotnie wygrał Puchar Ameryki. Płynęliśmy na, to była operacja żagle z okazji 500-lecia odkrycia przez Kolumba Ameryki. No, Turner myślał wtedy, że zajmiemy te takie godliwe miejsce, ale zajmiemy 13 niestety. A, no. No to właściwie ja tak pozdrawiam wszystkich żeglarzy. Jakby tam Jurek Dąbrowski słyszał i rozbitkowy z tamtych czasów, no to pozdrawiam.
Kaziu, może... Halo, słyszysz mnie?
Tak, ja słyszę bardzo.
Może kilka szczegółów właśnie z tego 81 roku. Czyli wyście wypłynęli w morze z Barcelony i przy złych warunkach, może tam kilka tych...
Tak. W październiku i płynęliśmy do Salonik. A zatrzymaliśmy się w Barcelonie 8 grudnia 1981 roku i dzień przed stanem wojennym, żeśmy zatonęli, jak nas Francuzi wyciągli, to już był stan wojenny w Polsce.
Jak długo byliście?
Dzwoniliśmy do Polski, niestety Polska była zablokowana i nie dało się nikogo powiadomić. I później przypłynęliśmy z nimi, to była willa do Dunkierkę, taki 12-tysięcy francuski. Dzwoniliśmy z Pireusu do ambasady polskiej. To nam powiedzieli, a co nas obchodzą jacyś rozbitkowy? My tu mamy demonstrację pod ambasadą, nie? No i zajęli się nam Czerwony Krzyż, no i później ambasada kanadyjska i oni nas sponsorowali razem z Jurkiem do Ottawy, nie? Tak nas zaproponowali. Ja jak przyjechałem do Ottawy, to pierwszą pracę, jaką miałem, to właśnie w klubie żeglarskim. Jako, że jestem instytutorem żeglarstwa, no i kapitanem jachtowym.
Panie Kazimierzu, ten radio nam przeszkadza włączone, dlatego mamy trochę sprzężenia i piszczenia, jakby można było jeszcze go przyciszyć. No różne są drogi.
Już połączyłem.
Dobrze.
Kaziu, ale wyście byli na morzu ile godzin jako rozbitkowie?
O 2 dni.
O 2 dni?
Tak.
I potem jakąś tam rakietę się włączyli, tak? Świece?
Więc trochę kapitan to był taki bardzo partyjny człowiek, a kiepski żeglarz. Myśmy zatonili rano o godzinie 10.20 przy bardzo sztormowym, deszczowym sztormie z nad Sahary. Więc tych rakiet nie widać. Trzeba ja rakiety? Ja mówię, nie, poczekamy, bo dla żeglarzy jak się ściemni, to się rozjaśni i strzela się rakiety w nocy. I z 300 mil morskich kapitan tego statku zauważył rakiety. To się strzela co minutę 3 rakiety czerwone. To znaczy, że ludzie są za burtą. I zmienili kurs, no i jakieś 4-5 godzin płynęli do nas i nas po prostu podjęli. Nie? No, byliśmy na 2 tratwach jedna dziesięcioosobowa, 10 osób, a na drugiej 6 osób, bo było nas 9, na której ja też byłem właśnie. I co się okazuje, że nikt z żeglarzy nie umiał łącznie z kapitanem strzelać rakiet takich spadochronowych ręcznie, bo to spadochronowe są najlepsze, bo one długo opadają, prawda? No ja strzelałem te rakiety. To co, no takie trafie jest wyposażenie 6 kenów słodkiej wody, 2 paczki cukierków witaminizowanych i 2 paczki herbatników, no i wędka na ryby, nie? A to jest grudzień.
Czy złapaliście jakąś rybę?
No nic, no gdzie. To jest grudzień i teraz takie jest napięcie olbrzymie, nie? Czy przeżyjemy, czy nie. A był z nami też sekretarz partyjny, który pracował żeglugi na Odrze, nie? To jak nas Francuzi wyciągli, a żeśmy się spotkali z 2 strat, to sekretarz powiedział tak, no to panowie, już nie użył słowa towarzysza, no to panowie, kto w Boga nie wierzył, to uwierzył.
No. Piękne świadectwo.
Ja osobiście sobie przyrzekłem, że pierwszą rzecz, jaką zrobię, to pójdę do spowiedzi, ale w Grecji nie ma polskich księży, nie? Znaczy katolickich, dopiero gdzieś ściągnie nam z Cypru. No i na bocznym ołtarzu zrobiliśmy mszę. No i...
Piękne świadectwo i to tak niespodziewanie po latach, proszę. Janek tu zaczął rozmowy. No i jesteśmy na antenie Radia Późnej Porze, także, na drogach emigranckich. Także, Piotr,
panie Kazimierzu, to rzeczywiście gratuluję, tu ksiądz Piotr. Mówię czasami tutaj do mikrofonu. To gratuluję takiej decyzji. No i
ksiądz Piotr do mnie mówi?
Tak, do pana mówię, do pana, no bo... Pan jest tylko po tamtej stronie. No tak, tak. No i właśnie gratuluję. No i, no i ten towarzysz, i ten... Tak?
No bo jest dalej. Bo jest dalej, dlatego.
Okej. Okay.
Dobrze. Ja pisałem z Kanady dużo artykułów, bo ja było nas 3 zawodowych. Kapitan, mechanik i ja bosman i trzeci oficer zarazem, czyli od spraw technicznych. I ja jedyny zawodowy nie wróciłem do Polski. No i okazało się, że Izba Morska, która osądza, nie daje wyroku, ale osądza winę, skazali mnie. I teraz ja się bałem do Polski jechać, a tu jest komunizm, prawda? I stąd, ponieważ mam w świecie marynarskim, żeglarskim bardzo duże znajomości, bo przez lata całe się pływało zawodowo, to broniłem się stąd. Jak mnie uznali niewinnym, uznali winnym kapitana, jak dopiero komunizm padł w Polsce, nie? No, to już nie miał siły się bronić i został pozbawiony stopnia kapitańskiego na zawsze.
No i tak
mnie uznano niewinnego i od razu sobie pojechałem na Boże Narodzenie w 1989 roku do Polski. Spokojnie, bez strachu, że mnie nie zamkną, nie?
Panie Kazimierzu, piękna historia. Ja mam tak piękny utwór piosenkarza, którego gramy, tylko właściwie tu w Polsce nikt go nie zna. I on ma taką piosenkę Epitafium, którą właśnie teraz zadedykuję panu. Proszę uważnie słuchać.
Ja dostałem piosenkę, ale posłucham bardzo chętnie jeszcze raz.
Skąd pan zna Epitafium? No chyba, że Janek Mazur. Epitafium to jest Maciej Wróblewski, występujący w telewizji Trwam w większości i tam jest popularyzowany. Panie Kazimierzu, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Ksiądz Piotr jeszcze może doda swoje podziękowania, bo pan nie słyszał teraz, proszę nic nie mówić. Ksiądz Piotr będzie słuchał, ja przedstawię trochę mikrofon, bo my nie mamy połączenia takiego i rozmawiamy przez telefon.
A bo to macie to nowe studio, tak?
Tak, w nowym studiu.
No po raz pierwszy jesteśmy w nowym studiu, takim piasne troszeczkę to studio jest, ale własne. Panie Kazimierzu, gratuluję przede wszystkim.
Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich żeglarzy, wszystkich. No ja co rok jeździłem do Midland, no w tym roku jakoś no jestem tutaj już 4 lata poza Polską, przyjechałem, no i wiele spraw mam do załatwienia, no i nie pojechałem.
Poza Kanadą teraz już trzeba mówić, nie poza Polską.
Przepraszam, poza Kanadą oczywiście. No teraz przyjechałem tylko na miesiąc i także do... A wszyscy moi znajomi właśnie do Midland pojechali, ja też. No co rok jeździłem, nie?
Szczęść Boże, panie Kazimierzu, dziękuję mu serdecznie. Przypominam słuchaczom, pan Kazimierz Dziubek, tak?
Ja również dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Kazimierzu.
No.
wiersze, to coraz częściej proste listy. Do Pana Boga już nie biegam jak dawniej za światem pozplątanych, zdradliwych drogach. Już nie szukam za siódmą górą mojej wiedzy o szczęściu człowieka. Przez każdego z nas przecież przepływa najdziwniejszych tajemnic rzeka.
Panie Kazimierzu, bardzo serdecznie przepraszam, ale to nowe studio, za dużo guzików. W starym człowiek się już przyzwyczaił i nie wyszło. Jeszcze raz, w takim razie dla pana ta piękna piosenka, Maciej Wróblewski.
Moje wiersze to coraz częściej proste listy Pana Boga. Już nie biegam jak dawniej za światem pozplątanych, zdradliwych drogach. Już nie szukam za siódmą górą mojej wiedzy o szczęściu człowieka. Przez każdego z nas przecież przepływa najdziwniejszych tajemnic rzeka. Tyle cierni kaleczy nam nogi, tyle pytań języki nam wiąże. Że zanim upadnę, do twych kolan dobiegnąć zdążę. Że zapiszę najczulej jak umiem moją miłość do ziemi serce się moje nie darmo razem z wami o prawdę tak trudzi. Coraz częściej podnosi mnie z kolan zaufanie do Bożej harmonii. Kiedy strofa na przekór rozpaczy złotą struną ufności mi dzwoni. I wieczory jak sopran wysokie zaplątane w radościach i trwogach. Kiedy piszę zakątka bez kidu moje listy. Do Pana Boga. Thank you.
No, cieszymy się, panie Kazimierzu, że całość już udało nam się puścić, zaprezentować panu, dedykować ten utwór całości. Mam nadzieję, że jest piękny i to takie adekwatne do pańskiej wypowiedzi, którą pan podzielił się do świadectwa z nami tutaj w studio. Zwłaszcza utkwił nam w pamięci to świadectwo tego byłego komunisty, który do tamtej pory, myślę, że wierzy, że Pan Bóg istnieje na świecie. Janek Mazur, prosimy cię.
Papież zawsze powtarzał, jak ktoś nie umie się modlić, niech wypływa na morze. A z tym świadectwem komunisty, no już chyba tu opowiadałem państwu, były mój dowódca jednostki lotniczej z Malborka, potem jak on na emeryturze był, miał wypadek też samolotem, spadł do lasu, tam było trzech tych pilotów i właśnie ten mój były dowódca, pułkownik rezerwy, miał połamane żebra i cały czas krzyczał: Jezu, Matko Boska, ratuj, Jezu. No, były też działacz partyjny, dowódca pułku lotniczego w Malborku. A jak państwo widzicie, tak powstaje nasz program. Miesiąc temu rozmawiałem z taką ładną dziewczyną, która tu była na turnieju, to jest 8. rakieta Kanady. Była mistrzyni wielokrotna juniorów, 5. na świecie była jako juniorka. No i wczoraj rozmawiałem z panem Kazimierzem, a dzisiaj już jest świadectwo pana Kazimierza, którego jeszcze raz pozdrawiam. Proszę państwa, przechodzę do moich stałych audycji Historia Kościoła. 2 dni temu, w piątek, Kościół wspominał świętego, którego imię chyba każdy Kanadyjczyk zna. Święty Wawrzyniec. Dlaczego Kanadyjczyk? 3. najdłuższa rzeka w Kanadzie to jest rzeka Świętego Wawrzyńca. Święty Wawrzyniec pochodził z Hiszpanii, był diakonem bliskim papieża Sekstusa II. Mieszkał w Rzymie. Papież powierzył mu biednych, ubogich chrześcijan miasta Rzym. I kiedy za panowania cesarza Waleriana, było to w latach 253-260, wybuchło kolejne prześladowanie kościoła. Cesarz wydał dekret nakazujący zabicie wszystkich biskupów, prezbiterów, diakonów. Papież Sykstus został zabrany do więzienia i następnie w tym samym dniu stracony. Był papieżem zaledwie rok, od 30 sierpnia 257 do 6 sierpnia 58. 4 dni później sędzia kazał Wawrzyńcowi przynieść wszystkie bogactwa kościoła. Święty pieniądze rozdał ubogim i przyprowadził wielu biednych do sędziego i powiedział: to jest bogactwo, skarb kościoła. A przypomnę, że w tamtym czasie było około 15 tysięcy ubogich chrześcijan w Rzymie. Sędzia kazał go położyć na kracie i rozpalić pod kratą ogień. Tak skończył w cierpieniach swoje życie święty, o którym mówię. Zginął za wiarę 10 sierpnia, 4 dni po śmierci jego biskupa. Święty jest przedstawiany z kratą obok niego. I przez ponad 20 lat, w każdą niedzielę, podczas mszy świętej w moim kościele w Polsce, patrzyłem na dużą rzeźbę mężczyzna z kratą i zastanawiałem się, co to ma znaczyć, co to za postać. Dopiero po około 20 latach, kiedy odwiedziłem moją parafię w Lubawce, razem z księdzem Józefem, proboszczem parafii, oglądaliśmy wspaniałe dzieła z okresu baroku, między innymi figurę świętego Wawrzyńca. Także już teraz wiem, kto tam jest przedstawiony, co to za figura. A tu w Kitchener już od około 20 lat w naszej świątyni, teraz akurat jest stulecie świątyni, patrzę na obrazy namalowane na bocznych ścianach i nie wiem, kogo przedstawiają. Rozpoznałem dotychczas świętego Stanisława Kostkę, świętego Hieronima, który przetłumaczył Pismo Święte. Na sklepieniu rozpoznałem świętą Małgorzatę Alacoque, która miała widzenie z Panem Jezusem. Są obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej, Jasnobramskiej z Wilna. Są na witrażach przedstawieni ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, patrząc od lewej strony. I może z okazji stulecia naszej parafii proboszcz Eugeniusz albo ktoś inny wytłumaczy nam, kogo przedstawiają piękne obrazy na ścianach. Bo człowiek lepiej się czuje w świątyni, w kościele, znając osoby przedstawione na obrazach. Malarz malował to nie dla siebie, malował to dla nas. Bo każda postać, każdy święty to historia Kościoła. Oni żyli przed nami. Święty to wzór do naśladowania. A jak mamy naśladować kogoś, jak go nie znamy, prawda? Jeszcze kilka słów na temat parafii kościołów pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Jest w Chorzowie, w Szelcach Opolskich, w Warszawie, na Woli. W 1944 roku podczas powstania warszawskiego w ogrodzie obok tego kościoła Niemcy dokonali masowych egzekucji. Jest kościół w Rybniku, w Gdyni. Stary kościół, pierwszy był z XIII wieku, z drewna, w Kutnie, w Pniewach i w Poznaniu. W Poznaniu, gdzie są księża Palotyni. Gdzie są księża Palotyni. I teraz, co roku 10 sierpnia odbywa się uroczysta msza święta w kaplicy świętego Wawrzyńca na Śnieżce, na wysokości 1603 metry nad poziomem morza. Kaplica była budowana 16 lat. Ołtarz został przyniesiony z Krzeszowa, o którym tu zawsze mówię, z tego pięknego Krzeszowa, przez zakonników. I 10 sierpnia wokół kaplicy na Śnieżce gromadzi się około 500 osób, nieraz 700. Msza święta jest odprawiana w trzech językach, w języku polskim, czeskim i niemieckim. W zimie kaplica świętego Wawrzyńca na Śnieżce wygląda jak bryła lodu. Przypomnę, że śnieg na Śnieżce leży od września do końca czerwca. Śnieżka jest nieczynny wulkan i to jest jedyna góra w Europie, co na wysokości 1600 nad poziomem morza. Temperatury są jak w Alpach na wysokości 4000 metrów. Tyle na temat świętego Wawrzyńca. Dziękuję za uwagę.
Możesz spędzać czas, nie przemieniać w lepsze jutro nurtu ludzkich spraw. Zmarnotrawić szansę życia, którą dał ci Bóg. Nic nie szukać, więcej nie chcieć głębi boskich dróg.
Przecież krajem twym ojczystym zawsze polski kraj. Stamtąd niesiesz w głębi serca wielki boski dar. Więc przemieniaj beznadzieję, smutek, radość, wiatr i ochraniaj ludzkie dusze.
trwać, jakie zmiany przyniósł polski papież Jan. Chociaż wszystkim się zdawało, nic nie zrobi sam. Przez posługę, jaką świadczy, przez niewiele lat. Świat też ciebie zauważył, żeś ty jest coś wart.
Przecież krajem twym ojczystym zawsze polski kraj. Stamtąd niesiesz w głębi serca wielki boski dar. Więc przemieniaj bez nadziei smutek, radość, dnia. I ochraniaj ludzkie dusze od przepaści zła. Przecież krajem twym ojczystym zawsze polski kraj. Stamtąd niesiesz w głębi serca wielki boski dar. Więc przemieniaj bez nadzieję smutek, radość, dnia. I ochraniaj ludzkie dusze od przepaści zła.
Prosimy bardzo teraz, ksiądz Piotr.
Tydzień temu gościliśmy w naszym studiu siostrzenicę Anetę i Violetę. O, jakaś muzyczka się piękna włącza. I mówiły trochę o sobie, trochę o Polsce, trochę o bytowie, trochę o Koszalinie. Co wam się udało zobaczyć przez ten tydzień tutaj w Kanadzie? Pierwszy tydzień.
No na pewno najpiękniejsze, co nam się tutaj spodobało w Kanadzie, to Niagara. Potem Niagara on the Falls.
The Falls on the Lake.
On the Lake, oj, przepraszam.
No, piękne miasteczko, piękne miasteczko.
Toronto, tamta wieża widokowa. Wieża.
No i koncert piękny pewnie.
Tak.
Gdzie tam bohaterem między innymi był Maksymilian Mirczarczyk. O, to było na pewno piękne przeżycie. Ale przygotowałyście kilka zdań dzisiaj, bo oczywiście wakacje są wakacjami i każda podróże uczą. I na pewno do Kanada dla was jest takim miejscem, gdzie widać się nauczycie i usłyszycie. Ale wracając tutaj do waszych studiów i waszej przyszłej profesji, to chciałem zapytać, bo interesujecie się i piszecie też pracę na temat osób, które potrzebują specjalnej troski. To są dzieci, to jest młodzież, to są osoby dorosłe. I chciałbym właśnie zapytać, na czym polega to takie zmarginalizowanie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w naszej ojczyźnie, w Polsce, w aspekcie no, tej waszej przyszłej pracy, rehabilitacji społecznej, zawodowej, jako nauczycielki pracujące w tej rehabilitacji. To jest dopiero początek, ale może właśnie kilka słów na ten temat, żeby nam przybliżyć tę. Myślę, że w Radiu Maryja też bardzo często tego typu problematyka istnieje, ponieważ kto jest bogaty, to ma pieniądze i ma szpitale, ma kliniki, ma wszystko. Natomiast większość naszej społeczności polskiej to jednak jest uboga i mają problem z dostępem do najprostszych jakichś urządzeń rehabilitacyjnych, które by pomagały nie tyle pięknie żyć, co w ogóle przeżyć.
Tak, to może na początku, ja zacznę. W dzisiejszym świecie... Tak, Aneta. W dzisiejszym świecie, czym jest zmarginalizowanie osób niepełnosprawnych, tutaj w aspekcie zarówno rehabilitacji społecznej, jak i zawodowej, możemy bardzo łatwo dostrzec. Często zdarza się tak, że zdrowi ludzie, w pełni sprawni, nie akceptują, bądź też po prostu nie zwracają uwagi na osoby niepełnosprawne. Zachowują się tak, jakby tych osób nie było, jakby oni nie istnieli. Często nie wynika to nawet ze złej woli osób w pełni sprawnych, lecz najczęściej z ich niewiedzy, ponieważ ludzie w naturalny sposób boją się tego, co jest im nieznane. A stosunkowo niewielki odsetek naszego społeczeństwa posiada jakiekolwiek informacje na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, więc wie cokolwiek na temat chorób, na które cierpią, na temat ich potrzeb, ich możliwości. I w dzisiejszym świecie możemy zauważyć, że nie zawsze, ale bardzo, bardzo często niestety, spycha się osoby niepełnosprawne na tak zwany margines społeczny. Większość z nas uważa, że w ogóle po co mamy się zajmować i interesować takimi osobami, a co dopiero brać jakąśkolwiek odpowiedzialność za takie osoby. Większość z nas uważa, że osoby niepełnosprawne nie potrafią dostosować się do naszego społeczeństwa, że nie są one zdolne do jakiejkolwiek pracy, do wygłaszania swoich racji czy przekonań, a nawet, że nie są zdolne do miłości.
I teraz tu ja się wtrącę, Violetta, że nic tu jest nic bardziej mylnego. Osoby niepełnosprawne, tak samo jak i my, mają prawo do normalnego życia, mają prawo do edukacji, akceptacji, zrozumienia, a przede wszystkim szacunku. Jest wiele osób niepełnosprawnych, które są wyuczone odpowiednich prac, takich jak tutaj na przykład roznoszenie gazet, ulotek i tym podobne. Dlatego my powinniśmy im w tym pomagać i nie bać się zatrudniania takich osób. W tym roku na studiach zarówno my, jak i nasi koledzy i koleżanki z roku dostaliśmy za zadanie właśnie wybrać się do przynajmniej 10 zakładów bądź jakichś zakładów pracy bądź jakichś firm i w celu rozeznania się, czy jest w ogóle możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I musimy stwierdzić, że w Polsce, a przynajmniej tam, gdzie nam udało się przeprowadzić takie ankiety, jest mało firm i zakładów, które podejmują się zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Najczęstszym powodem jest przede wszystkim to, że pracodawcy obawiają się zatrudnienia nie w pełni sprawnych osób, ponieważ nie mają wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych. Mają poczucie, że nie wiedzą czego mogą się spodziewać po takiej osobie i nie wiedzą jak reagować. Często jest tak, że opierają się wyłącznie na utartych stereotypach, takich jak przekonanie pracodawców, że niepełnosprawny jest niesamodzielny, gorszy, jakoś słabo wykwalifikowany, mniej wydajny i wymaga stałej opieki oraz pomocy, co po prostu to wszystko zniechęca ich do zatrudniania tych osób. A to właśnie dzięki możliwości pracy osoby niepełnosprawne mają możliwość rehabilitacji społecznej, jak i zawodowej. I dlatego tak ważne jest nasze wsparcie i pomoc dzięki nawet najprostszej pracy. Osoba niepełnosprawna czuje się akceptowana, potrzebna, wie, że ma jakiś cel w życiu, który trzeba zrealizować. Nie możemy odbierać im szansy na normalne życie. Oni należą do społeczeństwa również tak samo jak i my. Mimo swoich schorzeń, defektów, osoby niepełnosprawne też potrafią myśleć, kochać, również pragną być akceptowani i traktowani z szacunkiem. Nie możemy tych osób spychać na tak zwany właśnie tutaj margines społeczny, wręcz przeciwnie. Jesteśmy zobowiązani, aby im pomagać, ponieważ oni są słabsi i nie są w stanie funkcjonować bez naszej pomocy.
Dokładnie, powinniśmy pamiętać, że to my musimy ich nauczyć samodzielności, pokazać im, jak odróżnić dobro od zła. Musimy wspierać ich zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Niepełnosprawni powinni odczuć to, że my ich akceptujemy, że rozumiemy ich potrzeby i chcemy im pomóc. Dlatego powinniśmy dać im szansę na normalne, szczęśliwe życie, bo oni tak samo jak i my również zasługują na to szczęśliwe życie. I takim podsumowaniem naszej wypowiedzi będzie taki piękny cytat, który brzmi następująco. Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Ja nie jestem na świecie po to, żeby spełniać Twoje oczekiwania, a Ty nie masz obowiązku spełniania moich oczekiwań. Ty jesteś Ty, a ja jestem ja. Jeśli się spotkamy, to wspaniale. Jeśli nie, to trudno.
Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left? To commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story.
Drodzy Państwo, tu nas bliźniaczki zaszokowały kompletnie. Wysłuchaliście Państwo, teraz proszę powiedzieć wszystko, utworu muzycznego przygotowanego przez niepełnosprawną osobę, która nie ma rąk i nóg. Dziewczyny mi tu ustawiły same na YouTube. To naprawdę trzeba obejrzeć. Jaki jest tytuł tego, nazwisko tego piosenkarza, właściwie tego znakomitego człowieka? Ja tutaj nawet nie mam jego, ale Nick?
Tak, Wójcic. Nick Wójcic, tak. Nie wiem, Nick. Jak to się czyta, ale Nick Wójcic. Na pewno.
22 akurat sierpnia została to zdownloadowane 2011 roku. Drodzy Państwo, no ja byłem zszokowany, co to oglądałem na komputerze. Człowiek bez rąk i nóg mówi, to co Państwo słyszeli. Jest wejść prawie 2 miliony, 1,845 dokładnie. Mnóstwo osób, zaskoczony jestem. 23 tysiące na te wejście, 126 lubią, a 122 nie lubi tylko. 122. Też są ludzie, którzy nie lubią. Jak to tłumaczyć? Taką historię. Drodzy Państwo, przypominam jeszcze raz, to należy obejrzeć. Nick Wójcic. Ja przespeluję po polsku i po angielsku. Należy wejść na YouTube i należy go obejrzeć. Nick, tak jak po polsku najpierw N, tak jak
Natalia.
Ile jak Irek, C jak Cecylia, K jak Karol. Teraz jest V jak Wiktoria, U jak Ula, tu jest J jak Janina i znowuż jak Irek, C jak Cecylia ponownie i ponownie jak Irek i C ponownie jak Cecylia. Po angielsku N-I-C-K V-U-J-I-C-I-C Nick Wójcic. Zapraszam Państwa, to nasza praca domowa dla Państwa, by Państwo w tygodniu mieli szansę obejrzeć ten znakomity teledysk przygotowany właśnie przez autora tą niepełnosprawną osobę. Piękny chłopak, o pięknej twarzy, bez rąk, bez nóg. Szokuje najpierw, bo tak zdjęcia są zrobione dosyć nietypowo, jest jego zapowiedź. Dopiero po chwili człowiek się orientuje, że on nie ma rąk, a dodatek nie ma jeszcze nóg. Jedzie na desce. Jak młodzież jeździ na deskach, tutaj on jedzie na desce. I przy okazji spotyka swoich rówieśników. Czworo, których opowiada w tej piosence, jak sami mieli ochotę popełnić samobójstwo, bo są załamania ich życiowe, a to jeden z nich pokłócił, jedna dziewczyna, piękna Benka, pokłóciła się z chłopcem, uderzyła go w twarz. Drugi młodzień, taki zdesperowany, ogląda zdjęcia z dzieciństwa. Trzeci Wietnamczyk, czy Chińczyk, nie wiem. I jedna Finka, czy Wietnamka, która trzyma na rękach dziecko, też próbuje gdzieś albo utopić, albo przekazać komu, tak trudno to zrozumieć. A on wtedy wskakuje do wody w pobliżu tam, gdzie jest i płynie do nich. Oni wszyscy myślą, że on się topi i szok, kiedy wyciągają go właśnie z oceanu, bez rąk, bez nóg. Sadzają go taką lalkę, no trudno to inaczej określić, między siebie i jak gdyby demonstrują swój chrzest. Po kolei najpierw Murzyn z tym Wietnamczykiem skakuje do wody i ta dziewczyna, która pokłóciła się z chłopakiem, później ta dziewczyna odbiera dziecko tej Wietnamce, czy Chińce, czy Koreance i sama też idzie do wody ochrzcić się. No to jest w skrócie to, co ja odebrałem. Jeszcze raz powtarzam, Nick Wójcic. Należy to obejrzeć. Ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje na YouTube. A dziewczyny mnie kompletnie zaskoczyły, bo na początku ja wiele rzeczy pytaliśmy, nie były. Były trochę przestraszone. Teraz już stały radiowcami, zostają z Państwem na następne 3 tygodnie. Ja uciekam, ale mam godnych następców. Będzie Harry tu obsługiwał konsoletę w naszym nowym studiu radiowym i ksiądz Piotr będzie razem ze swoimi siostrzenicami, z Jankiem, z Państwem przez następne 3 tygodnie. A teraz księże Piotrze, prosimy o księdza komentarz, no bo no, trzeba być dumnym.
Jeszcze dzisiaj chciał coś powiedzieć.
No prosimy jeszcze.
Nie, już nie.
Ksiądz inaczej nazywa, tak jak my ich nazywamy. bo to tak po domowemu.
No, zawsze na A, zawsze na A. Wyleta jest zawsze tak samo. Proszę Państwa, jutro mamy kolejną rocznicę Fatimy. Fatima to jest zawsze wyzwanie dla całego świata i nie możemy zapominać słów Matki Bożej, która zaprasza, zachęca, błaga do tego, ażeby modlić się, zwłaszcza za tych, którzy potrzebują modlitwy za świat i za pokój, bo jak ktoś też tak powiedział, mieliśmy olimpiadę, skończyła się pięknie, wielkie fajerwerki, wielkie koncerty, no nie miliony, tylko miliardy dolarów czy funtów, wielcy piosenkarze, którzy tam, nie myślę, żeby za darmo tam występowali. I no właśnie, a za chwilę reklama, proszę, $3 na biedne dziecko, które wymaga przeżycia albo rehabilitacji w Polsce, w Afryce czy gdziekolwiek innej. To jest właśnie ten czas wielkich takich rozdarć. Proszę Państwa, przypominamy Fatimę. Deszcz nagle przestał padać. Na błękicie niebo ukazało się słońce. Jego kształt przypominał jasną, srebrną tarczę i można było patrzeć prosto w słońce bez żadnych trudności. Ognista tarcza zaczęła na oczach wszystkich wirować z szaloną szybkością. Światło przybrało kolor tęczy. Płynęły obfite promienie w kolorze złotym, zielonym, czerwonym, szafirowym, fioletowym i innych odcieniach. Całe snopy barwnych świateł wywoływały niesamowite zjawisko. Dziwny odblask padł na firmament, na chmury oraz na ziemię, na drzewa, skały i na tłumy zgromadzonych ludzi. W jednej chwili cały świat pod wpływem niezwykłych barw zupełnie zmienił swój wygląd. Wtem słońce, jakby na mgnienie oka, zatrzymało się w miejscu, by natychmiast rozpocząć szalony taniec. Światło, potężne w swoich formach, pomknęło w stronę ziemi. Wszystko wokoło pulsowało wszystkimi rodzajami barw. Na chwilę słońce zatrzymało się jakby zmęczone, by za chwilę jeszcze raz podjąć ten przedziwny taniec. I nagle słońce odrywa się od sklepienia niebieskiego i leci pędem całym ku ziemi. Wszystkich oblatuje dreszcz grozy. Ludzie instynktownie zamykają oczy i pochylają się ku ziemi. Z ust zgromadzonych wyrywa się potężny krzyk. Lecz tragedii nie było. Świat przybrał zwyczajny wygląd, a wizjonerzy Łucja, Franciszek i Hiacynta zobaczyli po stronie słońca ukochaną panią w białej szacie i w niebieskim płaszczu i Józefa błogosławiącego dzieciątkiem znakiem krzyża. To była Fatima. Niektórzy mówią, że po igrzyskach olimpijskich może być jakaś tragedia światowa. No, niedużo trzeba wymyślać. Mamy Iran. Trzęsienie ziemi, tam jakaś katastrofa. Izrael sam powiedział, że Ameryka nie pomoże, sam zaatakuje Iran. Nie wiedzieć dlaczego i po co. No, niektórzy wiedzą po co. Ale niektórzy mówią, że czekano na zakończenie olimpiady, gdzie można było zarobić miliardy dolarów, a teraz normalne życie. I znowu trzeba przypominać Fatimę. I ona jest ważna, oczywiście w kontekście świata, pokoju na świecie, tutaj w Kanadzie, w Ameryce, na Bliskim Wschodzie, ale przecież wszystko rykoszetem odbija się także i o naszą ojczyznę i Polskę. Jutro właśnie obchodzimy kolejną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Pamiętamy, objawiła się ona Lucji, Łucji, Hiacyncie, Franciszkowi i do dziś aktualne jest to przesłanie: módlcie się, wyjmijcie wasze różańce i czyńcie pokutę. Jan Paweł II tak umiłował różaniec, że dodał kolejne tajemnice, ażeby praktycznie te najważniejsze momenty z życia i Maryi były w różańcu, by je kontemplować, by je omadlać. Maryja Pani Fatimska, Królowa Pokoju, jest niejako początkiem rozumienia pokoju w świecie, nowego rozumienia pokoju w świecie, gdzie wiadomo, istnieje ta starotestamentalna zasada oko za oko, ząb za ząb, a czasami niewinne narody dostają nie wiadomo za co i nie mogą myśleć i żyć w stanie pokoju. Maria objawia nam, jak Bóg pragnie uporządkować nasz ciągle uwikłany w wojny i niesprawiedliwości świat, ale także naszą ojczyznę. I to nie bez przyczyny. Właśnie Polacy i nie tylko Polacy pielgrzymują do miejsc świętych. Nie mamy tutaj Częstochowy. Częstochowa Polska jest w Stanach Zjednoczonych. Wobec tego, jak pan Ireneusz powiedział, chyba 15 tysięcy, tak, naszych rodaków pielgrzymowało dzisiaj do Midland. Jest to sanktuarium męczenników kanadyjskich. Niemniej jest to sanktuarium, gdzie oddawana jest cześć oczywiście męczennikom, ale także i Maryi, ale także tej błogosławionej naszej kanadyjskiej Katarzynie Dacuite, która będzie kanonizowana już za miesiąc w Rzymie. Drodzy Państwo, czy przypadkiem nie wstydzimy się czasem, że mówią o nas, że jesteśmy narodem maryjnym? Spróbujmy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tajemnice miłości ojczyzny naszej związane są z tajemnicami Maryi, Królowej Pokoju, Królowej Polski. Dlaczego tak uroczyście pragniemy czcić Maryję, Panią Fatimską, każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października, w rocznicę objawień fatimskich? Dlaczego we wszystkich sanktuariach fatimskich na świecie, tych polskich, na Krzeptówkach w Zakopanem, w Wadowicach, gdzie ja też rektorowałem przez 9 lat, tysiące ludzi przychodzi, odmawia różaniec, przyjmuje komunię świętą, prosi Boga o dar nawrócenia. Jako Polacy to możemy z dumą powiedzieć, gdy tak często jesteśmy deprecjonowani w prasie międzynarodowej, mówią o nas różne rzeczy, kłamią na temat naszej historii, o polskich obozach koncentracyjnych, o Polakach, mordercach, takich pewnie zbóje zawsze byli, są i będą, ale w masie swojej na pewno nie. Jako Polacy jesteśmy narodem, w którym Maryja głęboko zapuściła korzenie. Wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, ale chyba nigdy za mało już. Od XIV-XV wieku mamy takie świadectwa, których wizjonerzy mówią o tym, że Maryja umiłowała sobie naród polski. Ale ich wcześniej wojowie, rycerstwo polskie, husaria nazywali Maryję Bogu Rodzicą. Pamiętamy z tą pieśnią na ustach bito krzyżaków, którzy pragnęli ogniem i mieczem nawracać narody pogańskie. Ale także więźniowie polską pietą z Oświęcimia, Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Matką Boską Armii Krajowej płaczącą nad śmiercią syna, no właśnie, tak ją nazywali Polacy. Starsi rodacy pamiętają dobrze, jak te czerwone anioły postanowiły wyrwać z serc Polaków wiarę, na której wszystko inne odbudowane być może, i wyrzucili religię ze szkół, prymasa uwięzili, kapłanów mordowano, aż do 84 roku, a później też nie wiadomo. A przecież ten wiatr wolności powiał i wydawać by się mogło, że wszystko się zmieni. Otóż, jak wiemy dobrze, prawie wszystko się zmieniło po to, żeby tak niewiele się zmieniło. Ponieważ ta prawdziwa zmiana i przemiana zawsze dokonuje się gdzieś we wnętrzu człowieka. We wnętrzu człowieka ubogaconym Bożą łaską, Bożym dotknięciem, Bożym tchnieniem. Czyż nie mają już aktualności słowa umierającego kardynała Chlonda Nihil desperandum? Nigdy nie popadajcie w zwątpienie. Zwycięstwo przyjdzie i będzie to ostateczne zwycięstwo przez Maryję. I te słowa prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, gdy wołał non possumus, wszystko postawiłem na Maryję. I to orędzie fatimskie będzie zawsze aktualne, dopóki chyba ta ziemia istnieje. Nawracajcie się, czyńcie pokutę. Miejcie wyobraźnię, miłosierdzie. Cokolwiek każe wam mój syn, to czyńcie. Drodzy Państwo, a jakie jest to nasze tu i teraz? Każdy z nas może ocenić to środowisko, w którym żyje, może ocenić siebie, który jest zanurzony w tym środowisku kanadyjskim. Można powiedzieć, i tak często jest, że poniekąd stajemy się dziećmi nowego Boga, któremu na imię liberalizm, materializm, globalizm, lub też Bóg jako swoiście pojęta demokracja, która tak naprawdę niewiele ma wspólnego z prawdziwą wolnością. Możemy spytać, co stało się z naszą tradycją chrześcijańską, co stało się z tymi pięknymi postanowieniami, które czyniliśmy podczas pierwszej spowiedzi, komunii świętej, bierzmowania, czy nawet stając przed ołtarzem i ślubując przed Bogiem miłość w sakramencie małżeństwa. Gdzie podział się megalitk, czy jakiś szkaplerz, czy te przyrzeczenia życia doskonałego według dekalogu? Czy nie mamy już czasu na wzięcie do ręki różańca, bo tylko praca, bo tylko pieniądze, bo tylko kariera? Drodzy Państwo, będziemy ludźmi biednymi, gdy choć ochrzczeni, czyli zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, słuchać będziemy tych syren pięknogłosych i jak Odyseusz błądzić będziemy i nie trafimy nigdy do portu prawdy i w konsekwencji do portu zbawienia. Tak jak dzisiaj Jezus w dzisiejszej Ewangelii tak pięknie przypomina już poprzez kolejne niedziele, że ja jestem tym chlebem, ja jestem napojem i kto będzie mnie spożywał, pożywał, ten nie tylko to ludzkie, ziemskie życie będzie miał, ale będzie mógł mieć nadzieję na wieczność, na życie razem z Nim. Drodzy słuchacze, wiem, że i w ojczyźnie naszej, ale także i tutaj na tej naszej ziemi amerykańskiej są ludzie, którzy nie chcą czuć po polsku, choć i używają polskiego języka, tylko używają mediów, gazet, komputera, różnych portali po to, żeby zbezcześcić, żeby kłamać, mówić wszystko, ale nie powiedzieć prawdy. A tłumaczenie jest jedno. Dlaczego, dziennikarzu, tak podle kłamiesz? A dlatego, że mi kazali. A dlatego, że to się sprzedaje. A dlatego, że mnie z pracy wtedy nie wyrzucą. I to jest argumentacja i to jest taki etos dzisiejszego dziennikarza. Oczywiście nie każdego, ale tych, którzy są inni, to naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. I wielu pragnie już tak żyć. To jest bardzo charakterystyczne, jakby już Boga Trójjedynego nie było. To się serce pęka i ściska, gdy słyszy się o bezmyślności w szafowaniu polską ziemią, polskimi lasami, ziemią skrwawioną krwią żołnierzy, bohaterów. A tu przyjeżdża jakaś pseudoartystka, mieniąca się Madonną, dziesiątki tysięcy słuchają ją, a ona przyjeżdża tylko i wyłącznie po to, akurat właśnie 1 sierpnia, żeby obrażać bohaterstwo Polaków, młodych dziewcząt, chłopców, harcerzy, skautów, bohaterów. I jacy ludzie zapraszają, tego typu organizują koncerty, ileż w nich musi być nienawiści do tego, co polskie, nienawiści do polskiej historii, nienawiści do przelanej krwi w Warszawie na całej ziemi polskiej. I to jest jakaś zmowa nie tylko podłych ludzi w Polsce, ale i zmowa jakichś sił sprzysiężonych międzynarodowych. A Polacy, no cóż, w większości poprzez wybory godzą się na dyktat obcych mocy, sił, państw i właśnie w tych sprawach najważniejszych, niezbywalnych dla naszej ojczyzny. Jak długo, można spytać, będziecie mamić głosami syren, może słodkim, błękitnym głosem i coraz natarczywiej wdzierać się do serc i umysłów i szerzyć pustkę, nihilizm, odzierać z nadziei na prawdziwe szczęście. do tego momentu, kiedy ludzie, no właśnie, to jest takie proste, nie wezmą do rąk różańca. To jest piękna, głęboka modlitwa. I kiedy nie wsłuchają się w orędzie Maryi, przyjdźcie do mnie, ja was poprowadzę do Jezusa, a On da wam moc. Da wam moc. I chyba także dzisiaj należałoby postawić, tak jak kiedyś, pamiętacie dziewczyny, tam chodziliśmy po Gdańsku i jest ten wielki pomnik poległy stoczniowcom zadedykowany. I tam wzięto napis, taki jest duży napis, Pan da moc swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo, wzięte z jednego, cytat z jednego psalmu. I chyba dzisiaj należały postawić może gdzieś w środku Polski, w Świebodzinie, gdzie indziej, ale przede wszystkim w sercu każdego Polaka taki wielki pomnik z takim napisem, że Pan da polskiemu ludowi moc, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwu, jeżeli ten lud zwróci się ku Niemu. A będzie to możliwe wtedy, kiedy zwróci się przez pośrednictwo Matki Bożej, Pani Fatimskiej, Królowej Polski.
Bez dotykalnego doświadczenia drogi mizernie rozumie się życie. Jeśli ktoś ma w ogóle wakacje, są one dla niego zwykle obcowaniem z szosą, a nawet z autostradą. Szosa to kilometry, skrzyżowania, obwodnice, fabryczne hamburgery, fabryczne frytki, fabryczna kawa, objazdy, korki, nawigacja sprowadzająca do manowce czasem, albo nawet często, rodaka, który nie zna się na mapie, nie rozpoznaje strzelistej wieży w Częstochowie, nie odróżnia Radomia od Kielc. Niektórzy gustują też w innych przygodach czajających się na poboczy szosy. Mało kto ogląda się za wieżami kościelnymi. Mało kto patrzy w twarze przechodniów. Z samochodu tego nie widać. Widać twarz ekspedienta na stacji benzynowej, ale kto by wdawał się w pogaduszki z ekspedientem? Wziął stówkę za paliwo, 8 zł za kawę i zniknął z mojego życia. Są też tacy, którzy z powodu mody lub potrzeby serca ruszają w pieszą pielgrzymkę. Czasami nawet aż do Komposteli. Bywa, że na starcie nowoczesny pielgrzym myśli tylko o tym, jak pięknie będzie, kiedy zrzuci 10 kilo. W drodze jednak odkrywa, że chodzi o coś więcej. Ale nie trzeba pielgrzymki, żeby w dojmującym uproszczeniu, w symbolicznej namacalności przeżyć sens ludzkiego życia. Wystarczy jakakolwiek droga, wystarczy iść. Można biec, można nawet jechać rowerem, można iść bez celu. Droga ma to do siebie, że sama wyszukuje cel dla wędrowca. Bo wieże kościelne mogą zamajaczyć ponad polem, falując w rozgrzanym powietrzu. Można je zlekceważyć, ale można przejść te kilka kilometrów, żeby sprawdzić, czy proboszcz boi się intruzów, czy może jednak trzyma drzwi otwarte, bo chce, żeby każdy wędrowiec przez życie mógł pokłonić się swojemu panu. Droga to czasem asfalt i strach przed pijanym kierowcą. Czasem pojawia się ranny ptaszek, pędzący do pracy robotnik w zdezelowanym Oplu i jedzie do swojej żwirowni. Wsiądź pan, podrzucę, powiada do wędrowca, bo w tej części Polski jeszcze ludzie nie boją się siebie nawzajem. Jeszcze pracujecie? Tak, ale zaraz padniemy, bo nic się nie buduje. Kryzys. I co dalej? Na razie zawsze się żyło. Oto najlepsza ekonomiczna prognoza na te trudne lata, które nas czekają, na wiele trudnych lat. Czasem suchy piach i koszula mokra od potu, czasem mokry piach i koszula mokra od deszczu. Czasem słońce zachodzi i nie sposób rozpoznać kierunków, bo mapa wprawdzie jest, ale jej autor nie miał pojęcia o realnym terenie i wszystko pochrzanił. Czasem zapada noc, latarka wysiadła i błądzi się aż do rana. A o świcie, w napotkanej wreszcie zagrodzie, ujadający pies nie chce jakoś wyjaśnić ziemniętemu wędrowcowi, czy ta wieś to Wólka, czy może jednak Dąbrowa. 10 kilometrów na zachód, po drugiej stronie gór. Dawno temu, w hotelu na skraju amerykańskiego miasta słynącego z muzyki country, zapytałem, jak dobiec do Śródmieścia. Dużo wtedy biegałem. Uprzejmy recepcjonista wlepił we mnie swoje czarne, egipskie oczy i angielszczyzną jeszcze gorszą od mojej wyjaśnił, że sidewalki, czyli chodniki, kończą się zaraz za terenem hotelowym. Sprawdziłem. Nawet do najbliższej stacji benzynowej nie dało się dojść bez ryzyka rozjechania przez kilkutonowe pick-upy. W Polsce są jeszcze szczęśliwe drogi. Prawdziwe drogi, kto nie idzie na popiachu i błocie, nie patrzy wokół, nie słucha kukułek i kruków, kto nie rozmawia z ludźmi w skupie runa leśnego i na sennym rynku miasteczka, ten powie, ma kłopot z ogarnięciem istoty życia, która jest pielgrzymką. Czasem jest to pielgrzymka do Częstochowy, a czasem po prostu w poszukiwaniu sensu. Maciej Masny, taki młody Polak. Piękny artykuł na podsumowanie naszej pielgrzymki do Midland. Też spotkałem mnóstwo rodaków z naszego miasta. Było mi miło, bardzo dużo młodzieży. Pielgrzymka w tym roku prawie 900 osób, też młodzież już teraz przeważa, Janku, to już nasza generacja jeździ autobusami na pielgrzymkę.
Ja 15 lat chodziłem, a teraz troszeczkę...
Ja pierwszy raz
ale niby się robię, to nie ma usprawiedliwienia, no, ale może w przyszłym roku.
Widok był piękny. Oczywiście przepiękna postać biskupa Długosza. Ja zakupiłem nową płytę, pozwolę Państwu zaprezentować, ale jest to całość. Nie da się tak...
Śpiewający biskup.
Tak, też śpiewał, homilia była przerwana trzema pięknymi piosenkami z jego najnowszej płyty, której niestety nie udało mi się zakupić, ale mam, opowiem Ci o Jezusie, taką całą historię, taki jak gdyby muzyczne misterium, które też stworzył biskup Antoni Długosz z Częstochowy właśnie. Drodzy Państwo, pielgrzymka autobusowa też chyba nigdy mi się nie zdarzyło, żeby odmówić 5 różańców w czasie jednego dnia. Piękne śpiewy, droga szybko leci, autobus komfortowy, no też ta forma pielgrzymowania też jest przyjemna, trochę leniwa, no bo się nie chodzi, ale mnóstwo pięknych Polaków spotkałem właśnie tam i pokazał mi mój przyjaciel lekarzy, małżeństwo z Berii. Wiem, że pan doktor ma na imię Krzysztof. Nie wiem jak żona, nie śmiałem, ale byłem na tyle bezczelny, że podszedłem, pozdrowiłem go i pogratulowałem mu znakomitej rodziny. Trójka małych dzieci, dziewczynki i jeden już taki dorosły syn. I takie małe dziecko przeszli w te deszcze, całą tą pielgrzymkę. Ja byłem wprost, no, zresztą Bogdan do mnie powiedział, że jak takich ludzi się spotyka, to wierzy się, że nie jest tak jeszcze źle na świecie. Ludzie bardzo wykształceni, piękni ludzie, piękna rodzina. Obserwowałem syna tego, który już jest takim dorosłym synem prawie, no jeszcze nie całkiem podejrzewam, że albo zaczął studiować, który w czasie mszy świętej tak pięknie ręką obejmował swoją mamę i razem słuchali homilii. Czy pierwsza piękna scena, kiedy te małe dziewczynki próbowałem naśladować te śpiewy typowo pielgrzymowe, wiesz, że oddaje ci serce, ducha i to wszyscy pielgrzymi to pokazują, czyli śpiew taki mimiczny i te dziewczynki tak pięknie z mamą to pokazywały, no nie mogłem się nasycić tym widokiem tej znakomitej rodziny. Powiedziałem panu doktorowi, kto jestem, przedstawiłem mu się i kazałem mu wygooglać radio o późnej porze, jak to się mówi w brzydkim języku polsko-angielskim. Być może ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam panie doktorze i jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy takiej rodziny i takiej postawy. Pan doktor Krzysztof Zbery z małżonką i z piękną rodziną. Dla nich, jeżeli będą mieli okazję posłuchać, Tomek Kamiński, tylko ty mnie poprowadź. Coś się zdarzy.
Może jeszcze przed piosenką. Ja mam przyjaciela w Polsce, lekarz, doktor, chirurg Krzysztof Kotlarz. Też głęboko człowiek wierzący, chodził na pielgrzymki, spotkałem go, jak był papież we Wrocławiu. Był, szedł tam z tłumem ludzi i miał ze sobą taką dużą teczkę z czerwonym krzyżem. I mówi, idę na mszę z papieżem, ale jako lekarz zawsze muszę mieć przy sobie...
Wiesz, jak to dobrze cię wpuściłem, bo właśnie ci ludzie też obsługiwali pielgrzymkę z punktu widzenia medycznego, ci państwo lekarze. Także
kiedyś był taki program w Radiu Maryja o świętych lekarzach.
No, to na pewno należy tak. Do świętych. Teraz, panie człowieku, ty tylko mnie poprowadź. Tomek Kamiński, nasz ulubiony piosenkarz, bluesman, kiedyś śpiewał bluesa, teraz piękne pieśni religijne. Drodzy Państwo, to ta dedykacja dla tej pięknej rodziny z Berii.
Drogi pomyliło zły i oczy mgłą zasnuje. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim na co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Drodzy Państwo, powoli będziemy kończyć naszą audycję. Chciałem Państwa pożegnać na parę tygodni. Odwiedzę na pewno Toruń, Kraków, piękne miasta w Polsce. Zabieram z sobą wnuka najstarszego. Wiem, na pewno będzie mieli czas.
Może żonę też?
Myślę, że żonę też. No, zabieramy, przepraszam. No, ksiądz zawsze. Księże Piotrze, Janku, przekazuję konsoletę radio za tydzień z Karim. No i mamy nowe dziewczyna, nareszcie kobiece głosy, siostrzenicy księdza Piotra, którym na koniec dedykuję piękną piosenkę, również w wykonaniu Bartka z jego zespołu, najnowszej płyty zespołu EXO, Purple and Black, taki tytuł po angielsku. Także żegnam wszystkich Państwa, do usłyszenia za 3 tygodnie.
No takie może do widzenia, nie ma co żegnać, bo tak,
do widzenia.
Tak, żegnać to wygląda jak taki goodbye. Po prostu na kilka tygodni życzymy Pani Ireneuszu i małżonce Sofii i wnukowi, jak mu tam?
Mikołajowi.
Pięknych wakacji w Polsce. Proszę przywieźć nowe płyty, nowe książki i nowe wrażenia z Polski.
Szczęść Boże, do zobaczenia.
Szczęść Boże.
Jak po staropolsku. Jedźcie z Bogiem, tak? I wracajcie z Bogiem.
Wracajcie z Polski.
A teraz dla dziewczyn specjalna piosenka na zakończenie.
Ach.
Oczywiście musiałem popsuć nie to, co trzeba, no ale teraz już na pewno.
let's go.